Poza schematem.
Dzień dobry, witam Państwa z tej strony Aleksandra Sudolska. Witam Państwa w audycji Poza schematem. Dzisiaj moją gościnią jest Honorata Kostro, która reprezentuje Fundację Czas Kobiet.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Honorato. Bardzo mi miło, że przyjęłaś moje zaproszenie. Wasza fundacja robi bardzo ważne rzeczy, wy robicie bardzo ważne rzeczy. I na początku chciałabym, żebyś opowiedziała naszym słuchaczom, czym się zajmujecie.
Fundacja Czas Kobiet powstała na początku 2023 roku. My oferujemy darmowe, kompleksowe wsparcie kobietom, które doświadczają różnych form przemocy. Przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, seksualnej, przemocy ekonomicznej, cyberprzemocy, mobbingu. Oferujemy konsultacje zarówno indywidualne z naszymi specjalistami i specjalistkami, jak i grupy wsparcia czy różnego rodzaju warsztaty. Kontakt z fundacją nasze klientki zawsze rozpoczynają od takiej konsultacji interwencyjnej, pierwszego kontaktu, czyli wywiadu, w którym rozpoznajemy, jakiej formy przemocy klientka doświadcza i ustalamy plan pomocy, czyli to w jakim zakresie i jakiego rodzaju pomoc może zaoferować fundacja. Następnie kierujemy klientki albo do psycholożki, psychoterapeutki. I wtedy klientka może rozpocząć taką 3-miesięczną darmową terapię do prawniczki bądź prawnika, do doradczyni zawodowej, do naszego specjalisty z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jeżeli istnieje podejrzenie cyberprzemocy, kierujemy klientki na grupę wsparcia, czy oferujemy jakąś formę warsztatową, ale również asystujemy naszym paniom, czy to w sądach, czy na policji, czy w prokuraturze. I my również jako fundacja podejmujemy pewnego rodzaju działania interwencyjne i rzecznicze w obronie praw kobiet. Prowadzimy kampanie i uświadamiające i chcące zmienić przepisy, tak aby nasza krajowa legislacja dostosowała się do potrzeb. Takim przykładem jest choćby kampania Stop Cyberprzemocy wobec Kobiet, którą rozpoczęliśmy w tym roku. Kampania ma na celu przede wszystkim uświadomienie, że jest taka forma przemocy jak cyberprzemoc w bliskich związkach, że takimi zachowaniami jest wszelkiego rodzaju naruszanie naszej prywatności poprzez dostęp do naszej poczty mailowej bez naszej zgody i udostępnianie takich treści, czy przekierowywanie takich treści przez partnera na przykład. To jest wszelkiego rodzaju stalking online. To jest wymuszanie przesyłania zdjęć intymnych, też bez naszej zgody, ale to jest też szpiegowanie, śledzenie czy nawet podsłuchiwanie. Zdarzało się, że nasz specjalista nie tylko badał tą cyberprzemoc, zarówno analizując urządzenia, czy to telefony, czy komputery, czy jakiekolwiek inną też formę urządzeń, badając, czy takiego rodzaju udostępnianie bądź podłączenie do naszej prywatnej skrzynki miało miejsce, ale też staramy się odpowiadać i udzielać również porad prawnych w tym zakresie, jak klientka może złożyć zawiadomienie, na jakie przepisy się powoływać, ponieważ kampania zwraca uwagę na kolejny problem, jakim jest brak regulacji prawnych i brak definicji cyberprzemocy. Dopiero teraz, zgodnie z rozporządzeniem Rady Europy, państwa są zobowiązane do swojej państwowej, krajowej legislacji włączyć taką definicję cyberprzemocy, natomiast mają na to 3 lata. Więc my znowu jesteśmy w procesie, w którym dopiero co, mam wrażenie, i tak wynika też z doświadczeń naszej fundacji, naszych klientek, które również się ze służbami w takiej sprawie kontaktują, my dopiero definiujemy pojęcie cyberprzemocy. Ona się już pojawia w jakimś zakresie oczywiście w przestrzeni publicznej, ale chcąc już praktycznie składać zawiadomienia i ubiegać się o sprawiedliwość na tym gruncie prawnym, no to rozwijamy się, czekamy. Mhm.
Czyli przepisy znowu nie nadążają tak naprawdę za tym, co się dzieje w prawdziwym życiu. To są bardzo ważne rzeczy. Powiedz mi, na ile są potrzebne?
Są bardzo potrzebne i ja tutaj mogę od razu przytoczyć statystyki. My działamy od 1,5 roku i od początku naszej działalności pomogłyśmy już około 390 kobietom, które się zgłosiły z prośbą o którąś z tych form wsparcia i udzieliłyśmy ponad 3000 indywidualnych konsultacji psychologicznych, prawnych, doradztwa zawodowego czy wspomnianych konsultacji z zakresu cyberbezpieczeństwa. Średnio przyjmujemy około 20 klientek miesięcznie, więc pomoc jest bardzo potrzebna. Zgłaszają się panie w bardzo różnym wieku. Jest to przede wszystkim przemoc stosowana przez ich partnerów, byłych partnerów, mężów, byłych mężów, ale również panie przychodzą z doświadczeniem przemocy ze strony swoich rodziców bądź dorosłych dzieci. I tutaj nasze klientki doświadczają między innymi przemocy psychicznej czy ekonomicznej, ale też ze strony pracodawcy czy współpracowników. Więc tutaj też kwestia mobbingu i zachowań nadużycia w miejscu pracy również ma znaczenie.
Poza schematem. Ostatnio usłyszałam taką anegdotkę, że znajoma wolontariuszka dzwoniła do jednego z miast z zapytaniem, jakiego państwa udzielają wsparcia osobom doświadczającym przemocy. A ten pan odpowiedział, no u nas nie ma takiego wsparcia, bo u nas nie ma przemocy. I to jest bardzo ciekawe podejście, które pokazuje, dlaczego między innymi w Polsce mamy braki danych statystycznych, prawda, na temat przemocy. No przemocy nie tylko fizycznej, ale też seksualnej czy psychicznej.
Zgadza się. My mamy niestety bardzo podobne doświadczenia jako fundacja, ponieważ w tym roku rozpoczęliśmy proces mapowania naszego województwa wielkopolskiego pod kątem zlokalizowania takich instytucji, które wspierają osoby doświadczające różnych form przemocy, ale również instytucji publicznych, społecznych, badając w jakim zakresie ta pomoc jest udzielana. Jaka to jest przemoc, jak często, jaki jest limit takiej pomocy, ile trzeba na nią czekać. No i są takie trzy wnioski, które mogę przytoczyć z tej analizy. Po pierwsze, instytucje pomocowe, jak powiatowe centra pomocy rodzinie, czy gminne ośrodki pomocy rodzinie. Pomoc psychologiczna i prawna przede wszystkim znajduje się w miastach, które są siedzibami powiatów. Czyli znowu mówimy o jakimś wykluczeniu miejsc, które są mniejsze i dostępności. Czas oczekiwania na taką konsultację, bo to są z reguły jednorazowe konsultacje, to jest od kilku do kilkunastu tygodni. No i tutaj jest kolejny problem, to znaczy to są jednorazowe konsultacje, czyli w takich miejscach kobiety, osoby doświadczające przemocy nie mogą uczestniczyć w grupie wsparcia, choćby krótkoterminowej, nie mogą uczestniczyć w procesie żadnym psychologicznym też, bo nie ma takiej formy, ona nie jest oferowana. I myślę, że takim trzecim chyba najważniejszym też wnioskiem jest to, że brakuje takich specjalistycznych ośrodków całodobowych albo choćby dziennych, środków wsparcia dla kobiet, które były zmuszone opuścić na przykład swoje miejsce zamieszkania, które nie mają tych zasobów ani ekonomicznych, ani społecznych, które pozwalałyby im przerwać cykl przemocy. Ja podczas studium przeciwdziałania przemocy domowej, organizowanego przez Urząd Marszałkowski, ostatnio podczas takiego zjazdu nasza superwajzorka właśnie podkreślała, że około 30% w ogóle przypadków przemocy domowej rozwiązuje się bez kontaktu z instytucjami, ale mając te zasoby ekonomiczne i społeczne. Bo to pokazuje i to zapewnia kobietom poczucie niezależności i kontroli, tak, że wyjście z tego cyklu, w którym one prawdopodobnie przez bardzo długi czas tkwiły albo w jakimś poczuciu bezradności, albo nie mając też tych zasobów, nie widząc tych zasobów społecznych, które mają i nie mówiąc o tym, że doświadczyły przemocy. I nasi specjaliści i specjalistki fundacji są między innymi po to, żeby tą przemoc rozpoznać i żeby pomóc klientkom ją w ogóle nazwać. Bo nazwanie przemocy przemocą to jest taki właściwie pierwszy krok ku uzdrowieniu i wyjściu z tej relacji przemocowej. I ja tutaj oczywiście mówię o takiej działce pomocowej, bo oczywiście nie wspominam o interwencjach, czyli o tych sytuacjach, kiedy konieczne jest zawiadomienie służb, skontaktowanie się z ośrodkami pomocy społecznej, centrami interwencji kryzysowej. Ja mówię o tym procesie, w którym kobieta rozpoznaje tą przemoc i dostaje od nas narzędzia do tego, żeby móc zdecydować, które kroki najpierw podejmie, żeby z tej przemocy wyjść.
Co możemy zrobić, jeśli widzimy, że bliska nam osoba doświadcza przemocy? Jak możemy zareagować?
To jest oczywiście wszystko zależy od indywidualnej sytuacji i położenia, w jakim taka osoba się znajduje, ale myślę, że warto wesprzeć tą osobę i pomóc jej poszukać tych zasobów, które ma i na których się może opierać. I to jest to, o czym wspominałam, czyli może warto na początku pomóc osobie nazwać te doświadczenia, które ma, uświadomić, że to są doświadczenia, które dzieli bardzo wiele osób, i zdjąć z takiej osoby, czy spróbować zdjąć to poczucie wstydu, które ma. bo to jest pierwszy krok do tego, żeby osoba podjęła z pomocą czy bliskich, rodziny, czy instytucji pozarządowej, z którą warto się kontaktować, żeby podjęła już kroki ku temu, żeby z tej przemocy móc wyjść, żeby zdobyła wiedzę, czy to z zakresu prawa, czy żeby zdobyła wiedzę a propos tego, jakie schematy na przykład przez długi czas kierowały też nią i tym postępowaniem, ale przede wszystkim też jak zachowuje się sprawca. I my, mając też klientki w fundacji, bardzo często panie przychodzą i dopytują nas, czy to jest normalne, czy one są normalne, czy zachowania partnera jest normalne. Więc widać ogromne zagubienie i myślę, że jeżeli czujemy i widzimy, albo wiemy już w ogóle, że osoba doświadcza przemocy, to jest pierwszy krok, żeby takie zasoby w tej osobie rozpoznać. Myślę też, że warto skontaktować się w ogóle z instytucjami i zapytać też, w jaki sposób poprowadzić taką rozmowę, nie wymuszając niczego. Oczywiście nie mówiąc o przypadkach interwencyjnych, kiedy my jesteśmy zobowiązani podjąć od razu działania niezwłocznie, czy to przez pracowników, czy to pracownicy socjalni, czy już po prostu służby. Myślę, że warto przede wszystkim pomóc osobie zachować, a właściwie odzyskać tą sprawczość i poczucie kontroli, którą będąc w cyklu przemocy utraciła. Ponieważ jedną ze strategii działania sprawców przemocy to jest taka strategia systematycznego i rosnącego umniejszania, obwiniania, zawstydzania, upokarzania osoby do tego stopnia, że doświadczając przemocy, my na początku możemy w ogóle nie zdawać sobie sprawy, że pewne zachowania są dla nas raniące i bolesne. Dlatego też tak trudno często tą przemoc rozpoznać, zwłaszcza przemoc psychiczną, którą nazywa się taką przemocą często niewidoczną. I dopiero w pewnym momencie osoba, która tej przemocy doświadcza, zaczyna czuć, że już nie wie, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Że zupełnie nie wierzy sobie, że traci to poczucie kontroli, że jej przekonania, system wartości, to wszystko jest podważane, a celem osób, które stosują przemoc, to właśnie jest ta ścisła kontrola. Więc w momencie, kiedy my cyklicznie dostajemy informacje od naszego partnera, męża, czy rodzica, osoby, która może tą przemoc stosować, że nie masz racji, że jesteś beznadziejna, że to nie tak ma wyglądać, że to, co myślisz, jest nieprawdą, że z niczym sobie nie poradzisz, że nie możesz podjąć pracy zarobkowej. Jeżeli kontroluje tą osobę na wszystkich płaszczyznach życia, we wszystkich obszarach, no to często osoba doświadczająca przemocy wpada w takie właśnie poczucie bezradności. I wtedy już tym bardziej trudno z tej przemocy się uwolnić.
Poza schematem. Czy fundacja oprócz pomocy takiej doraźnej, o której opowiadasz, zajmuje się teraz jakimiś większymi projektami?
Tak, przede wszystkim projekt, którym zajmujemy się teraz, to otwarcie całodobowej, ogólnopolskiej infolinii dla kobiet i dziewcząt doświadczających przemocy seksualnej. Do nas w fundacji coraz częściej zgłaszają się osoby, kobiety, które doświadczają takiego rodzaju przemocy. Zgłaszają się niestety najczęściej po kilkunastu miesiącach od zdarzenia, bądź nawet kilku latach od przemocy i jakby noszą w sobie takie poczucie, że w momencie, kiedy zdarzyła im się ta ogromna krzywda, one nie miały wiedzy, one nie wiedziały, co zrobić. Zostały tak naprawdę pozbawione możliwości, czy to złożenia zawiadomienia, czy odwołania się od tego zawiadomienia, złożenia jakiegokolwiek zażalenia. I żyją i trwają w tej traumie a propos tego, że coś takiego im się przydarzyło, że to akurat im się przydarzyło, że to przydarzyło się często ze strony osoby bardzo bliskiej, które miała mieć jakby duże poczucie bezpieczeństwa. Taka infolinia będzie oferowała wsparcie interwencyjne, wsparcie psychologiczne i prawne. To znaczy nasze interwentki będą wskazywały osobie, która potrzebuje pomocy, co ma zrobić, wyszukają na podstawie mapowania Polski, dokąd ma się udać, jakiej formy pomocy tam otrzyma, jak zabezpieczyć dowody, ślady. Infolinia ruszy w pierwszej połowie 2025 roku. Tak jak wspomniałam, to jest projekt ogólnopolski i jest on finansowany dzięki środkom ambasady francuskiej. I pamiętajmy, że jeśli doświadczamy przemocy albo nie wiemy, czy zachowanie, którego doświadczamy, jest przemocą, ale czujemy, że nasze granice są przekraczane, skontaktujcie się z nami, z Fundacją Czas Kobiet. Można do nas zadzwonić pod numer 577-998-112 i my pokierujemy dalej, umówimy się na pierwsze spotkanie, ustalimy plan pomocy.
Dziękuję ci bardzo, Honorato. Proszę państwa, ja państwa zachęcam do działania poza schematem, do bycia uważnym i uważną i obserwowania naszego społeczeństwa i świata wokół, poświęcania ludziom odrobiny uwagi. I jeśli państwo dostrzegają jakiekolwiek formy przemocy, to teraz wiecie, dokąd się zwrócić i kto udziela pomocy. Moją gościnią była Honorata Kostro z Fundacji Czas Kobiet. Dziękuję bardzo.
Poza schematem.